Rozpoczynamy cykliczną, niedzielną audycję dla chorych. Bardzo gorąco w studiu witam panią Barbarę Mamut.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękuję Ojcu za miłe powitanie. Drodzy Państwo, zapraszam do słuchania dzisiejszej audycji. Dzisiaj, jak od lat już, w ostatnią niedzielę stycznia, będziemy mówić o osobach chorych na trąd, bowiem w 1954 roku został ustanowiony Światowy Dzień Osób Chorych na Trąd. Ustanowił go taki francuski filozof, myśliciel, chociaż właściwie jaka jest różnica między filozofem a myślicielem, można by rozmawiać na ten temat, ale publicysta, pisarz, pracownik, czy działacz inaczej, działacz społeczny, który został jakoś tak uderzony, miał doświadczenie z osobami chorymi na trąd, został uderzony tragizmem tych osób. A więc od 1954 roku obchodzimy Światowy Dzień Osób Chorych na Trąd. Trąd wydaje nam się chorobą historyczną, bo przecież obecnie dotykają nas inne choroby. Mówimy o AIDS, mówimy o chorobach związanych z krążeniem, o chorobach nowotworowych i wydaje się, że trąd już jest chorobą, która po prostu nie istnieje, nie ma jej, a jeżeli jest, to to może w jakimś takim dotyka może ludzi w obszarze bardzo niewielkim albo niewielkiej grupy osób. Okazuje się jednak, że w dalszym ciągu, mimo iż trąd jest osobą wyleczalną, jest chorobą wyleczalną, to dotyka najuboższych rejonów świata, ludzi mieszkających w najbardziej zapomnianych, ubogich, biednych rejonach świata. Kiedy mówimy trąd, to kojarzy nam się to najczęściej bardzo źle, to jest łagodnie powiedziane, ale myślę, że trąd jest synonimem po prostu śmierci, synonimem wykluczenia, najogólniej mówiąc śmierci za życia. Tak było w dawnych czasach, pamiętamy opisy w Biblii. Okazuje się, że tak samo jest teraz, mimo iż są różnorodne poczynania, najogólniej mówiąc świata i ludzi dobrej woli, żeby pomagać ludziom chorym na trąd. Obecnie i też historycznie, można powiedzieć, że przede wszystkim osobom chorującym na trąd pomagają misjonarze, pomagają ludzie związani z Ewangelią, z Kościołem. Tak było w dawnych czasach, pamiętamy, można by rozpocząć od Chrystusa przecież. Znamy opisy spotkań Chrystusa z osobami chorymi na trąd, opisy w Biblii. Ale również znamy z pism ojców Kościoła, znamy działalność świętego Franciszka, znamy pracę innych osób znaczących w historii Kościoła na rzecz osób chorych na trąd. Ja chciałabym wymienić osoby, które wymienić Polaków po prostu. Pierwszą taką osobą, o której myślę, kiedy mówię o osobach chorych na trąd albo o pomocy osobom chorym na trąd, to jest ojciec Jan Bejzym. również ojciec Adam Wiśniewski, również obecnie działająca, żyjąca w ośrodku w Indiach pani doktor Helena Pys, ale także w Indiach nieżyjący już ojciec Marian Żelazek, nieżyjąca już od niedawna pani doktor Wanda Błeńska, która wielokrotnie była w Radiu Maryja i w tych audycjach była gościem. A więc można by chyba tak z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że najbardziej osobom chorującym na trąd pomagają i osoby fizyczne, i misjonarze związane z Ewangelią, ale też organizacje, które działają jakoś w porozumieniu z Kościołem. Takimi organizacjami w Polsce jest Fundacja Rawla Follero, której siedziba mieści się w Warszawie albo pod Warszawą. Towarzystwo Pomocy Trędowatym imienia Ojca Jana Bejzymia w Krakowie oraz Fundacja Redemptoris Missio z Poznania. I połączymy się za chwileczkę z przedstawicielami tych organizacji pozarządowych, którzy opowiedzą nam o działaniu swojej organizacji, ale także może rozszerzą naszą wyobraźnię odnośnie osób chorych na trąd. Może jako pierwszą osobą będziemy rozmawiać z panem doktorem Kazimierzem Szałatą z Fundacji Rawla Follero z Warszawy. Bardzo proszę, dzisiaj realizatorem naszego programu jest ojciec Janusz.
Dzisiaj znów upadam, tylko Ty możesz unieść mnie. Słabość jest siłą w nas, darowaną.
Halo?
Halo?
Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Przypomnę radiosłuchaczom, że rozmawiamy z panem doktorem Kazimierzem Szałatą, prezesem Fundacji Rawla Follero. Panie prezesie, panie doktorze, corocznie ogłasza pan na stronie internetowej waszej fundacji, ale też te informacje, ten apel przetwarzany jest albo również jest wykorzystywany w innych środkach. Ogłasza pan apel dotyczący osób chorych na trąd. Czego dotyczy tegoroczny apel? Jakie akcenty główne są w nim zawarte?
Jak zawsze Światowy Dzień Trędowatych jest okazją do przypomnienia o zapomnianej chorobie i zapomnianych chorych. Poza tym do przekazania podstawowych informacji dotyczących tej choroby, o której słyszymy w kościele, o której czytamy w opowieściach zamierzchłych czasów. Chcemy poprzez te doroczne apele powiedzieć, że trąd to nie jest historia, ale to jest dzień dzisiejszy. Ja w tym roku sobie uświadomiłem, że mamy jubileusz, dlatego że to 20 lat temu razem z przedstawicielami ruchów OROS całego świata spotkaliśmy się w sali klementyńskiej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który wyraził ogromną radość i uznanie, że wreszcie ruch OROS przekroczył żelazną kurtynę i że będzie się rozwijał w Polsce, a tym samym w Europie Środkowej. I pamiętam słowa takie, których się nie zapomina. Trzeba w Polsce obchodzić Światowy Dzień Trędowatych. Trzeba mówić o Raoulu Faure. Trzeba mówić o ojcu Bejzymie. Za mało mówi się o ojcu Bejzymie w Polsce. Więc staramy się pójść za tym głosem zachęty Ojca Świętego i tak od 20 lat organizujemy obchody Światowego Dnia Trędowatych, których jakby taka myśl przewodnia jest zawsze streszczana w owym apelu, który jest publikowany przez poszczególne diecezje, przez poszczególne parafie, cytowany w różnych publikacjach. Po latach wielkiego sukcesu, niekwestionowanego sukcesu w walce z trądem, kiedy w ciągu 30 lat wyleczono prawie 16 milionów trędowatych, niestety mamy dzisiaj czas zastoju. Jeżeli spojrzymy na dane statystyczne, to widzimy, że mniej więcej od 10 lat liczba nowych przypadków pojawiających się na świecie właściwie nie spada i pozostaje na poziomie 200 tysięcy rocznie. Ale jest też rzecz niepokojąca, która pojawiła się w najnowszych statystykach, a te dotyczą roku 2015. Otóż na nowo wraz z falą niekontrolowanej emigracji trąd pojawił się w Europie, w Niemczech, w Hiszpanii, w Anglii, w Portugalii. Oczywiście ten trąd w Europie nie jest groźny, dlatego że trąd jest chorobą uleczalną. Jeżeli ktoś trafi do lekarza, to dostanie odpowiednią kurację, zostanie zastosowana
odpowiednia kuracja. Tak, panie doktorze, dlaczego wobec tego, ponieważ no już z tych informacji z ubiegłych lat wiemy, że trąd jest chorobą uleczalną i nie potrzeba dużo środków materialnych. Dlaczego do tej pory jednak są nowe ogniska zachorowań?
Jeszcze w latach 50. Raoul Faure zwracał się do wielkich tego świata i mówił, myśląc o Stanach Zjednoczonych i Związku Radzieckim, dajcie mi po jednym bombowcu, cenę jednego bombowca, jeden kraj i cenę drugiego mocarstwa, drugie mocarstwo, a ja wyleczę wszystkich trędowatych. Rzeczywiście wydaje się to być skandalem, że do dzisiaj nie uporaliśmy się z tą chorobą, z której można wyleczyć. Ale trąd jest tam, gdzie rodzą się ludzie, którzy nie będą mieli w życiu nigdy szansy, żeby spotkać lekarza, którzy nie mają dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, gdzie mogą co najwyżej z spotkać misjonarza, który przyniesie im ulgę, który zajmie się nimi, bo trąd jest synonimem biedy i ubóstwa. Jak to kiedyś napisałem, mapa trądu pokrywa się z mapą biedy. Rzeczywiście wyleczenie trędowatego jest, to nie jest kosztowna rzecz. Na dodatek od kilku lat podstawowe leki do skutecznej terapii są darmowe. Są dystrybuowane przez Światową Organizację Zdrowia.
Ale jak pan napisał w apelu, jest to problem.
Jest to problem, dlatego że z jednej strony to jest błogosławieństwo, dlatego że mamy leki za darmo. Z drugiej strony są czasem sytuacje, w których te leki darmowe stały się niedostępne, bo ich nie można już kupić. Tak. Ja rozumiem, że nie można kupić, bo skoro są darmowe, to nie mogą być sprzedawane, bo prowokowane
są w inny sposób rozprowadzane.
W związku z tym te leki muszą być dystrybuowane oficjalnymi kanałami państwowymi. Ja każdego roku dostaję sygnały od naszych polskich misjonarzy, od misjonarzy francuskich, misjonarzy włoskich, że mają u siebie nowe przypadki trądu i nie mają leków, żeby ich leczyć, dlatego że ich kraj już dawno ogłosił,
że nie ma trądu.
Nie ma trądu.
Tak.
My znamy tę historię doskonale z czasów Edwarda Gierka, kiedy też jednym dekretem uznano, że nie ma w Polsce gruźlicy i likwidowano szpitale gruźlicze, a przynajmniej zmieniano ich nazwę. Ja podróżując po świecie, po Afryce, też zobaczyłem, że w niektórych krajach, ponieważ trąd jest taką chorobą, którą nie warto się chwalić, dlatego że to jest synonim biedy, zacofania. W związku z tym bardzo często to są ośrodek dla trędowatych i chorych na AIDS. A nawet na Wybrzeżu Kości Słoniowej Ministerstwo Zdrowia nazywa się Ministerstwo Zdrowia i AIDS. Dlatego, że to jest bardziej chwytliwe dzisiaj hasło niż trąd. Można byłoby paradoksalnie powiedzieć, że w niektórych środowiskach AIDS jest modny, natomiast trąd jest wstydliwy. To są oczywiście takie zawiłości, które powstają w różnych środowiskach. W każdym są inne problemy. Dlatego zawsze, gdy mówimy o trądzie, gdy reagujemy w terenie, zawsze trzeba z wyczuciem, trzeba zobaczyć, jaka jest wrażliwość danego środowiska. Natomiast nie zmienia się jedna rzecz. Trędowaci wciąż mogą liczyć najczęściej na misjonarzy katolickich, ale również protestanckich, na tych, którzy kierują się w swoim życiu, swojej misji Ewangelią Jezusa Chrystusa. I wciąż znaczna część finansowania ośrodków, które są rozsiane po całym świecie, pochodzi z kwestii, które są organizowane przed kościołami w całym świecie katolickim w ostatnią niedzielę stycznia.
Tak, panie doktorze, w tym apelu, do którego ja ciągle nawiązuję, bo to jest takie dla mnie źródło informacji o tym, jaka jest sytuacja obecnie osób chorych na trąd, napisał pan również takie zdanie, które jakoś mnie zastanowiło, a mianowicie, że do leczenia osób, czy do pomocy, czy przy pomocy osobom chorym na trąd nie wystarczy postawa humanitarna, że potrzebna postawa miłosierdzia. Gdyby mógł pan to rozwinąć.
Powiedziano kiedyś ojcu Zinie, że jego praca wśród trędowatych to była praca, którą on wykonywał z entuzjazmem, a była to praca, której by nie podjęli katorżnicy, którym groziła kara śmierci. I to historia walki z trądem to potwierdza.
Tak.
Kto w życiu raz widział trędowatego, ten nie będzie się dziwił, że trędowaty był wyrzucany z rodziny, był wyrzucany ze społeczności. Widok człowieka, który nie ma twarzy, który nie ma rąk, jest żywy, żyje, chociaż od lat powoli gnije ikona, jest przerażający. Trzeba mieć w sobie jakąś nadludzką siłę, jakiś heroizm przekraczający, można byłoby powiedzieć, zdrowy rozsądek, żeby, tak jak ojciec Damian, pójść i żyć razem z tymi nieszczęśnikami, którzy, jak słusznie pani wcześniej powiedziała, byli uznawani za umarłych za życia. Przypomnę, że kiedyś nawet był obrzęd specyficznego rodzaju pogrzebu, kiedy odprowadzano człowieka
poza nawias, wioskę, tak, wioski, poza, społeczności, tak.
Bo on był już wykluczony, on był już skazany na wegetację. I kiedy Raoul Fauré razem z siostrą Eugenią, przełożoną Zgromadzenia Matki Bożej od Apostołów, razem powierzyli Miłosierdziu Bożemu, to wielkie przedsięwzięcie, bo zdawali sobie z tego sprawę, że na świecie są około 20 milionów trędowatych, a tu spotkała się dwójka ludzi, którzy właściwie oprócz chęci nie mieli nic, ale mieli ogromną wiarę. Powierzyli Miłosierdziu Bożemu swoje dzieło, które miało na celu nie tylko opiekę nad trędowatymi, nie tylko leczenie, ale przede wszystkim przywrócenie im godności, przywrócenie ich do życia normalnego, rodzinnego, społecznego. I zaczęli od tworzenia takich wiosek. Pierwsza wzorcowa to była Adzopę, które kilka lat temu odwiedziłem. Miejsce, w którym trędowaci mieli być leczeni, diagnozowani, leczeni. Tam trzeba było bardzo często wykonywać zabiegi chirurgiczne, więc był cały sektor medyczny, ale również szkoła, ale również dom opieki, bo przypomnijmy, że trąd jest chorobą, która niszczy organizm ludzki i straszliwie okalecza. I spośród tych, których udało się wyleczyć, około 3,5 miliona, może 4 miliony, to są osoby ciężko okaleczone, które nie są
zdolne do samodzielności. Tak.
One pozostają w ośrodkach dla trędowatych, tak. Ale bardzo nam na tym zależy, żeby o nich nie mówić trędowaci, bo oni trędowaci już nie są. Stąd w statystykach bardzo często pojawiają się różne liczby. Ja czasem odwiedzam ośrodek, w którym mieszka 300 osób, bo to są byli trędowaci z rodzinami i w ciągu roku mieli 3 przypadki trądu. Osób, które się zaraziły gdzieś trądem, zostały wyleczone. I teraz nie wiadomo, czy liczyć tylko 3, czy liczyć 300 osób.
Tak.
Oczywiście tylko 3, dlatego że ci ludzie, którzy zostali wyleczeni z trądu, nie są trędowatymi.
I nie zagrażają, innym, tak.
Nie trzeba się ich bać, dlatego tak bardzo we wszystkich kampaniach nam bardzo zależy na tym, żeby nie stygmatyzować ludzi do końca życia, żeby nie było tak, że z trądu się da wyleczyć, ale trędowatym człowiek pozostaje w społeczności na zawsze. Nie, to nie są trędowaci, to są ludzie okaleczeni na skutek trądu. To są ludzie bardzo ciężko chorzy, bo trąd atakuje układ nerwowy, a wiadomo, że układ nerwowy zarządza całym ciałem, więc to ludzie są niewidomi, sparaliżowani, mają niegojące się rany, ale to nie są trędowaci. To są ci, których zdrowie zostało zniszczone na skutek trądu. Jeżeli zostali poddani terapii, uwolnili się od trądu i nie można ich nazywać trędowatymi.
Tak. Panie doktorze, na koniec może naszej rozmowy poproszę, aby pan powiedział, jak można pomagać osobom trędowatym, a równocześnie proszę podać kilka informacji o działalności fundacji, którą pan kieruje.
Oczywiście możemy pomagać. Jest okazja, żeby modlić się za misjonarzy. Mówiliśmy, że do pracy wśród trędowatych potrzebna jest ogromna siła, nieludzka siła, siła wiary. Trzeba się dzisiaj modlić o wiarę, zdrowie, siły dla tych, którzy niosą pomoc trędowatym. Właśnie tym misjonarzom, nie tylko misjonarzom zakonnym, zakonnikom, zakonnicom, ale również coraz więcej ludzi świeckich wyjeżdża na misję i świadczy o miłości Pana Boga poprzez swoje czyny. To jest ogromny dar, dar modlitwa. Druga rzecz, są organizowane w wielu parafiach kwesty. Można również wpłacać pieniądze na konto, które jest
na stronie, tak.
Przepraszam, na stronie Fundacji Fauré, jest również na ostatniej stronie tygodnika Niedziela, tydzień temu Gość Niedzielny, nasz dziennik. Bardzo łatwo trafić na numer konta Fundacji Polskiej Raoula Fauré. Światowy Dzień Trędowatych jest obchodzony w Warszawie w dwóch miejscach w sposób szczególny. To jest w parafii świętego Jana Apostoła i Ewangelisty na warszawskich Gołąbkach, przy ulicy Tamka w kościele świętej Tereski. No i od lat specjalny wymiar mają uroczyste obchody Światowego Dnia Trędowatych w Bychawie, dokąd w tej chwili zmierzam mimo przeziębienia i zagrepienia. Tam od rana mogliśmy to oglądać dzięki transmisji, która w internecie jest z kościoła w Bychawie. Mogliśmy oglądać spektakl, który jest przedstawiany przez dzieci ze szkoły podstawowej pod kierunkiem katechetki pani Sławomiry Wrzesińskiej. Ja, jak Bóg da, to chcę dojechać na mszę świętą o godzinie 16, żeby wziąć udział w mszy świętej i żeby podziękować za to ogromne zaangażowanie.
Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję panu. Życzymy siły w tej pracy na rzecz osób chorych na trąd. Zdrowia
dziękuję,
oczywiście.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim.
Zdrowia i dobrej podróży.
Wszelkie ofiary. I pozdrawiam straży w kierunku Lublina. Akurat o tej porze jest piękne słońce, więc myślę, że bezpiecznie dotrę do Bychawy. Jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy z panem doktorem Kazimierzem Szałatą, prezesem Fundacji Raula Follero. Za chwileczkę połączymy się z panią doktor Anną Tarajkowską z Fundacji Redemptoris Missio z Poznania.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, szczęść Boże. Witamy panią doktor Annę Tarajkowską z Rady Fundacji Redemptoris Missio z Poznania. Pani doktor, pani fundacja, którą pani reprezentuje, z którą pani związana jest przecież od lat, związana też jest z dwiema takimi znaczącymi postaciami, które pomagały osobom chorym na trąd.
Tak. To są nasze, tak mówiąc językiem dzisiejszym, dwie ikony fundacji. Pani doktor Wanda Błeńska i ojciec Marian Żelazek. To są to osoby, które właściwie przez całe swoje życie pomagały trędowatym. Pani doktor Błeńska w Afryce, ojciec Marian Żelazek w Indiach. I parę słów może właśnie o początkach, jak to się zaczęło.
Tak.
Ojciec Marian, fundacja w tym roku będzie obchodziła 25-lecie swojego istnienia i właśnie inicjatorem jak gdyby i motorem powstania i zawiązania się organizacji takiej, która by pomagała ojcu Marianowi, który wówczas tutaj w Polsce przebywał w szpitalu chorób zakaźnych i dlatego studenci mogli z nim rozmawiać i dowiedzieć się więcej i o trądzie i o jego misji. I w tenże sposób właśnie 25 lat temu fundacja już powstała.
A więc można z tego zrozumieć, tak, pani doktor, że ona była na początku jakoś skierowana przede wszystkim ku pomocy osobom chorym na trąd.
Tak, tak. No, początki były bardzo skromne, jak zawsze na początku każdej działalności, więc wyłącznie była pomoc skierowana i właśnie do Indii, do ośrodka dla trędowatych prowadzonego i założonego przez ojca Mariana Żelazka. Także 24 lata temu ja po raz pierwszy ze studentami właśnie tam zawitałam i tam studenci wykonywali swoją pracę zaznaczoną przez koło naukowe z kliniki. Ja w bardzo prymitywnym gabinecie po prostu leczyłam zęby trędowatym, ponieważ jestem lekarzem dentystą. I tak to się zaczęło.
Pani doktor, to skoro pani powiedziała, że była pani 24 lata temu już zetknęła się pani z osobami chorymi na trąd, leczyła je pani, proszę powiedzieć o swoich odczuciach pierwszych. Bo w różnej literaturze opisywane są różne postawy, to znaczy przede wszystkim przerażenie osób zdrowych, które stykają się z chorymi na trąd. Jak to było u pani, albo jak to było u studentów?
Tak, o tym właśnie myśleliśmy przed wyjazdem. No i tutaj wielkie podziękowanie i hołd dla pani doktor Błyńskiej, która wówczas przyjechała, akurat tak to się wszystko dobrze poukładało. Przyjechała z Afryki, ze swojego ośrodka do Polski. I ona nas właściwie przygotowywała do tego, co nas może spotkać, jak mamy patrzeć na tych ludzi w końcu dla nas niecodziennych, bo przecież tu i w Polsce i w Europie trąd już od wieków nie istnieje. Nasza wiedza była tylko książkowa i wyobrażenia na pewno dużo bardziej dramatyczne niż spotkanie się już potem z rzeczywistością. Pani doktor Błyńska nam to wszystko w sposób bardzo barwny i bardzo taki ludzki przedstawiła. Także jadąc tam po raz pierwszy, oczywiście jechaliśmy w niewiadome. I ja muszę powiedzieć, że ja się bardzo bałam takiego mojego pierwszego wrażenia czy pierwszego odczucia, co to będzie, jak spotkam właśnie, wsiądzie mi na fotel człowiek bardzo okaleczony, bardzo zniekształcony.
No właśnie, i taka bliskość fizyczna jest przecież wtedy.
I tu nie miałam problemu. Ojciec Marian był przy mnie. Ojciec Marian najpierw chodził i przedstawiał mnie i po wiosce, po ośrodku. I to już był pierwszy kontakt, zanim usiedli mi na właśnie chorzy na fotelu. Także z tym nie miałam problemów. I studenci też nie mieli problemów, bo też oni zresztą troszeczkę w inny sposób wykonywali, bo i zmieniali opatrunki i pomagali w szpitaliku i no różne rzeczy wykonywali. Przebadali wszystkie dzieci w szkole, które niekoniecznie były chore. Także odbyło się to naprawdę bez większych jakichś dramatów, powiem tak. Ojciec Marian tylko prosiłam, żeby wytłumaczył, dlaczego ja w rękawiczkach pracuję, ponieważ ojciec, który sam tam też był lekarzem dla wszystkich chorych i wiele rzeczy takich medycznych robił, nigdy nie pracował w rękawiczkach, natomiast u nas no to jest standard i ja te rękawiczki przywiozłam i prosiłam tylko, żeby ojciec wytłumaczył, że ja nie dlatego mam te rękawiczki, że się boję, czy że się brzydzę.
No właśnie.
Coś, tylko po prostu
taki jest standard obecnej medycyny w obecnej medycynie. Tak. Pani doktor, ja właśnie przed sobą mam książkę W Świętym Mieście Puri, bo ojciec Marian Żelazek pracował przecież tam. Przede wszystkim tam była kolonia wioska, czy kolonia trędowatych. I właśnie zdjęcia, ja właśnie wczoraj wieczorem przeglądałam tę książkę, którą już czytałam kilkakrotnie i zobaczyłam, właśnie to mnie uderzyło, że ani ojciec Marian, opatrując rany, ani doktor, który współpracował, lekarz, który współpracował z ojcem Marianem, w kontakcie z chorymi nie mają rękawiczek. I pomyślałam, jak to, czyżby nie bali się zarażenia? Jak to jest z tym zarażaniem?
No zarażanie nie odbywa się przez dotyk, także że takie pojęcie standardowe, żeby właśnie unikać jakiegokolwiek fizycznego kontaktu, takiego dotykowego, no jest błędne, bo zakażenia są różne postaci trądu są. Ja nie chcę tutaj za dużo mówić na
ale
ten temat.
Stereotypowe, ale boimy się dotyku.
Tak, boimy się dotyku. I zresztą trędowaci mieli jakiś nawyk, taki przynajmniej tam w tej wiosce, w tym ośrodku, że oni przechodząc przez, gdzie kilka osób załóżmy było w pobliżu, to wysuwali rękę tak jakby się odgradzając od reszty ludzi zdrowych, żeby nie przypadkowo nawet
pokazywali
się nie dotknąć.
Dystans, tak?
Okazywali dystans. I zresztą mówię, ten trąd tak stygmatyzował ich po prostu zewnętrznie, bo to były no, szalenie takie dramatyczne okaleczenia i zniekształcenia twarzy, zniekształcenia rąk, bo ponieważ ręce, dłonie bez palców, bo palce odpadały, nogi tak samo i na twarzy. Więc to wzbudzało w ludziach, którzy nie mieli pojęcia o tym, jakiś taki, no myślę, że naturalny odruch dystansu.
Odsuwania się, tak.
Tak, tak. No ojciec Marian z tym walczył i przekonywał, że to wcale nie jest tak. I na przestrzeni tych 20 paru lat, gdzie tam jeździłam, mogłam obserwować, jak jego postawa i jego działalność i to wszystko, co on tam robił, integruje właśnie tych zdrowych z chorymi.
Tak.
I to się działo.
Pani doktor, a proszę powiedzieć obecnie wasza fundacja, bo wiem, że nie tylko, w tej chwili nie tylko wspomagacie osoby chore na trąd,
tak.
Bo od czasu do czasu informacje są w mediach, że wasza fundacja wspomaga, wysyła leki i tak dalej.
Tak, no więc fundacja w miarę właśnie upływu lat i rozszerzania i właśnie dzięki mediom, które nagłaśniają naszą działalność, no rozwija się i będzie się rozwijać, myślę, dalej. I w tej chwili pomoc jest nie tylko trendowaty, nie tylko właśnie. Indii, ale już właściwie wszędzie tam, gdzie są polscy misjonarze i polskie misje, czyli wiele krajów Afryki, Ameryki Południowej, Środkowej, i Azji w dalszym ciągu jest objęta naszą jak gdyby pomocą. I jeżdżą nie tylko, znaczy głównie wysyłamy pomoc medyczną, czyli zbieramy opatrunki, zbieramy leki, zbieramy wszystko to, co sprzęt medyczny, co może być potrzebny tam na miejscu w misjach, ale również wspomagamy tereny czy kraje objęte wojną czy klęskami żywiołowymi i tak pomoc była skierowana na Bałkany wtedy, kiedy tam była taka
wojna,
straszna powódź.
Tak.
Pomoc cały czas jest skierowana również do Afganistanu, tam gdzie wojna spowodowała, że ludzie są biedni, dzieci nie mają w co się ubrać, nie mają pomocy szkolnych, także i pomocy szkolnej i odzież ciepłą właśnie dla dzieci w Afganistanie cały czas jest wysyłana. Zresztą do dzieci w Afryce pomoc szkolna tak samo. Także.
Pani doktor, wiem, że do prowadzenia tej pracy potrzeba wam po prostu zwyczajnie rąk do pracy, bo jeżeli zbierane są lekarstwa, to trzeba je segregować, układać i tak dalej. Jaka jest możliwość pomocy wam poprzez wolontariuszy, gdyby pani mogła jakoś to określić? Czy potrzebujecie w ogóle wolontariuszy,
tak,
bo może nie?
To znaczy fundacja no, ściśle współpracuje z naszym Uniwersytetem Medycznym i dużo, jeśli nie większość wolontariuszy...
To są młodzi adepty,
tak, to są młodzi ludzie, którzy studiują, którzy wiedzą o nas, którzy mają informacje, którzy przychodzą. Każdy zresztą może przyjść, to również jest młodzież szkolna, która starsza, która też przychodzi, ale również to są osoby już nie młodzieżowe, że tak powiem, i nie studenci, tylko po prostu uważające, że jeśli każda para rąk jest potrzebna, to na parę godzin dziennie, czy nawet na 2 godziny można przyjść i właśnie popakować te paczki i przygotować do wysyłki. Natomiast zbiórkę prowadzi się i w szkołach, i w przedszkolach, i w zakładach pracy, i w firmach farmaceutycznych. Wszędzie tam, gdzie możemy coś uzyskać, to staramy się zaistnieć i zmotywować do pomocy.
Czy dzisiaj przy okazji Światowego Dnia Osób Chorych na Trąd jakieś specjalne działanie również fundacja ma?
Ja myślę, że my mamy kilka wystaw, które krążą po fotograficznych, które są przemieszczane z miejsca, w różnych miejscach i w szkołach, i w muzeach. Teraz wiem, że też w szpitalu będzie, także jest to na pewno rozgłośnione i wykorzystane na pewno jako taki apel o dalsze datki, dalsze wspomaganie fundacji, żeby mogła dalej działać. A jeszcze chcę powiedzieć, że w ubiegłym roku było 10-lecie śmierci właśnie ojca Mariana. Był uroczysty koncert, był poświęcony jego pamięci, gdzie właśnie osoby przyjechały, które go znały z całej Polski, z różnych stron i z różnych, i to byli ojcowie werbiści i pani doktor Pys, Helena, która też działa w Indiach, i różne inne osoby, które miały kontakt, które po prostu mówiły o swoich osobistych kontaktach z ojcem Marianem, i było to bardzo piękne.
Dziękuję bardzo. Pani doktor, życzymy dużo siły w pracy na rzecz osób trędowatych i w ogóle na rzecz osób, które potrzebują pomocy, wspierania w tych krajach właśnie najuboższych. To nam się po prostu pewne rzeczy nie mieszczą w głowie pewnie. Ja, pani doktor, jak słyszę o niszczeniu żywności, o wysypywaniu właśnie, a to mleka w proszku, a to niszczeniu jakiejś innej żywności, to myślę sobie, jak to jest, do czego myśmy doszli w świecie, że ludzie gdzieś umierają z głodu, dzieci szczególnie, prawda? A my nie umiemy pomóc.
Do Afryki posyłamy tam bardzo, bo tam jest bardzo dużo dzieci, właśnie sierot malutkich, które nie mają co jeść.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Pozdrawiam.
Wszystkiego, co najlepsze. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Szczęść Boże na wszystko. Rozmawialiśmy z panią doktor Anną Tarajkowską z Rady Fundacji Redemptoris Missio z Poznania. Za chwileczkę połączymy się z trzecią organizacją, Stowarzystwem Pomocy Osobom Chorym na Trąd imienia ojca, błogosławionego ojca Jana Bejzyma z Krakowa. Halo?
Tak.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozmawiamy z panią Elżbietą Jastrzębską, prezesem Towarzystwa Pomocy Osobom.
Jest to Towarzystwa
Przyjaciół Osobom.
Tak. Imienia ojca Jana Bejzyma.
Tak. Towarzystwo ma swoją siedzibę w Krakowie.
Tak. No to towarzystwo powstało, no, można powiedzieć, w porywie serca, kiedy byliśmy studentami czy już absolwentami duszpasterstwa akademickiego i nasz duszpasterz, ojciec Czesław Drążek, dotarł do listów ojca Jana Bejzyna i je opublikował. Kiedy przeczytaliśmy te listy, to po prostu tak się zafascynowaliśmy tą postacią, że postanowiliśmy no właśnie działać, jakby kontynuując jego działanie, jego misję. I tu właśnie no niejako odpowiadając na apel pana doktora Szałaty, który powiedział, że to jest postać mało znana, chciałabym właśnie parę słów powiedzieć o naszym patronie, który...
Pani prezes, ja wejdę w słowo, pani powiedziała tak. O tych listach. Ja przed kilkoma dniami rozmawiałam z panią ustalając audycję i już zdradziłam się, że kiedy ja przeczytałam te listy, to byłam uderzona, ale tak pozytywnie, ale byłam zafascynowana tą, zresztą do tej pory jestem zafascynowana tą osobą.
Tak.
Listy
można,
pokazują można człowieka. Przecież pisał, te listy pisane były 100 lat temu. Przeszło
tak.
100 lat temu.
Przeszło
niektóre, tak?
Tak?
A pokazują człowieka jakby współczesnego, prawda?
Tak.
I bardzo takiego zwyczajnego, otwartego.
Ale bardzo ufnego, prawda?
Tak.
I wierzącego w to, że mu się uda. Zresztą...
Ale sama narracja listów nie jest tak, bo tak by się wydawało, że jeżeli pisze to zakonnik, to listy muszą być przesiąknięte jakimiś górnolotnymi słowami, prawda? Widać, że jest to człowiek, który... chce pomagać osobom, jest bardzo blisko z osobami cierpiącymi, chce im pomagać i używa zwyczajnych słów, pisząc do ludzi w Polsce przecież. Te listy były kierowane do ludzi w Polsce.
Do Polaków i właśnie to jest no niesamowite, można teraz powiedzieć, że przecież Polska wtedy była pod zaborami.
Właśnie.
I udało mu się uzyskać fundusze, które pozwoliły na zbudowanie szpitala dla 150 chorych, więc to nie jakiś szpitalik, tylko naprawdę poważna inwestycja. Obok niej powstała kaplica, która istnieje do dzisiaj. No pewnie jest trochę zmodernizowana, ale... I to są właśnie te jego wielkie dzieła. To jest według mnie, według nas, to jest właśnie taki heros duchowy, że trzeba o nim mówić.
To bardzo proszę, bo ja tak weszłam pani słowo, proszę powiedzieć te kilka informacji podać o ojcu Bejzymie, to co pani chciała.
No, ojciec Bejzym urodził się w 1850 roku i w czasie powstania styczniowego, można powiedzieć, stracił ojca, ponieważ ojciec, biorąc udział w powstaniu, no, został wyklęty, musiał się, żeby nie stracić życia, musiał się ukrywać i to robił. W związku z tym no, dzieci jego, a zwłaszcza najstarszy Jan, który potrzebował no, ręki ojcowskiej, nie miał tego kierowania, prawda? Wychowywała ich matka, która pomimo, że pochodziła z rodu zamożnego, szlacheckiego, tułała się po jakichś krewnych. Ojciec dopiero z Janem spotkał się na jego prymicjach. Także dość późno.
Pani prezes, ponieważ mamy mało czasu, bo to może przejdźmy do...
Tak,
Tak? Proszę bardzo.
Ja tylko właśnie chciałam powiedzieć, że to na pewno odcisnęło jakiś ślad w jego psychice i zawsze opiekował się, tak jak młodszym rodzeństwem, to się potem opiekował wychowankami u jezuitów w Chyrowie przede wszystkim. A marzył o wyjazd na misję i szczególnie właśnie do trędowatych. Chciał do Indii, ale ponieważ nie znał angielskiego, więc zgodzono się na wyjazd na Madagaskar, gdzie było bardzo duże zagęszczenie trędowatych. Wiadomo, zostali tam zesłani z Afryki, żeby odizolować ich od kontynentu. No i tam zamieszkał wśród nich, no i tak jak już mówiłam, zbudował szpital.
Budował wszystko sam.
sam, tak. Miał bardzo duży talent, dużo rzeczy robił sam, no rzeźbił też, o czym chcę powiedzieć, tak. że są pamiątki tam jego ręką wyrzeźbione, między innymi piękne ramy
do obrazu Matki Bożej
tak. Częstochowskiej, do której oni bardzo się przywiązali, do tej ikony, ponieważ ma czarną twarz, tak jak oni. Także no, bardzo go pokochali. Był nie tylko dla nich no, lekarzem na tamte czasy, był w ogóle prekursorem opieki medycznej, chociaż nie było jeszcze wtedy skutecznych leków do leczenia tej strasznej choroby, ale pomagał jak mógł, opatrywał rany, no był z nimi, dzielił się ryżem. Mówią niektórzy, co nie jest prawdą, że zmarł na trąd. Bardzo pragnął się zarazić trądem, ale nie. Zmarł z wycieńczenia, ponieważ bardzo dużo pracował i bardzo mało jadł, bo dzielił się dosłownie ostatnim ziarenkiem ryżu z tymi biedakami, do których pojechał z własnej woli, chęci. No i z tego, że realizował właśnie ten nakaz miłosierdzia, a nazywał ich najbiedniejszymi z biednych, czarnymi pisklętami.
Pisklętami, tak.
To świadczy o jego stosunku.
I o czułości pewnej, prawda?
Tak, takim
ludzkim, zwyczajnym, tak.
No ten rok jest też dla nas szczególny, bo to jest 15-lecie od beatyfikacji, której dokonał ojciec święty Jan Paweł II w czasie swojego ostatniego pobytu w Polsce. No chcielibyśmy oczywiście, żeby dostąpił tytułu świętego, chociaż no, dla nas jest świętym, odkąd go poznaliśmy, to uważamy, że naprawdę to jest postać no, zasługująca na cześć w całym Kościele.
Tu kiedy pani mówi, pani prezes, przypominam sobie treść tych listów troszeczkę, bo przecież główna moja wiedza to jest właśnie z listów. Po ojciec Bejzym, kiedy już właściwie zbudował cały system pomocy, można powiedzieć, bo i szpital, i takie wspomaganie, system wspomagania osób trędowatych, to zapragnął wyjechać
Na Sachalin.
Więc pomyślał sobie o osobach, które może jeszcze bardziej niż trędowate są pozbawione wsparcia już kapłańskiego, prawda?
Tak. On właśnie pragnął być misjonarzem, nieść Chrystusa tym, którzy najbardziej go potrzebują.
Tak.
No właśnie nie powiedziałam o tym, że w Maranie nauczył się języka malgaskiego, a więc mógł katechizować, no chrzcił, udzielał komunii świętej z Jacyku. No my jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w Krakowie, w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa, skąd wyjechał na Madagaskar, jest sarkofag z jego relikwiami, a tymi relikwiami jest prawe ramię, którym właśnie błogosławił, komunikował. No i może jeszcze to jest bardzo dobre do propagowania, że bazylika znajduje się właściwie w takiej dzielnicy szpitali. I tam no, z powodu chorób, tej biedy ludzkiej, która jest teraz tak powszechna, przychodzi wiele osób po wsparcie, prawda, z modlitwą i mają okazję modlić się przez ojca Bejzyma o uzdrowienie swoich bliskich. To naszym zdaniem też jest jakimś...
symboliczne, powiedziałam, można powiedzieć.
Takim symbolem właśnie, tak, że wtedy pomagał i teraz pomaga.
Pani prezes, a jak współczesność waszego towarzystwa, jaka jest?
No, nasze towarzystwo
jest. Jak pomagacie osobom chorym na
trąd? Ale staramy się działać prężnie. Pomagamy dwóm ośrodkom związanym z Polską, to znaczy właśnie wspomnianej Maranie na Madagaskarze. I fundacji, tylko ośrodkowi Dziwodaja, gdzie pracuje doktor Helena Pys w Indiach. I proszę sobie wyobrazić, że dostaliśmy informację, że na Światowe Dni Młodzieży z tegoż ośrodka przyjechało 18 młodych ludzi. I to też, no jawnie oczywiście mówią, że dzięki wsparciu, dzięki sponsorom, no czuli się tu, z tego co wiemy, bardzo dobrze. Były niejakie obawy, czy zostaną dobrze przyjęci, jeśli właśnie to się ujawni, ale oni no wprost mówili, że rodzice byli trędowatymi, oni mieszkają w wiosce trędowatych, ale nie wstydzili się tego, mówili to otwarcie.
Tak. Pani prezes, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście informacje o Was pewnie można znaleźć na stronie.
Tak, na stronie ppt.jezuici.pl. No i tak jak wspomniałam,
ja myślę, że gdy napisze się
w Krakowie, tak, no to zawsze są obrazki, zawsze są foldery koło właśnie sarkofagu ojca Bejzyma, można się nimi posłużyć.
Dziękuję serdecznie.
Ja również dziękuję za
umożliwienie wszystkiego, co najlepsze.
Powiedzenia tych paru słów i dziękuję wszystkim potencjalnym darczyńcom i tych, którzy wiernie wspomagają trędowatych już od wielu lat.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże Pani. Rozmawialiśmy z Panią Elżbietą Jastrzębską, prezesem Towarzystwa Pomocy
Osobom Trędowatych.
Właśnie, przyjaciół trędowatych imienia ojca, błogosławionego ojca Jana Bejzyma w Krakowie. Szczęść Boże Pani.
Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo serdecznie.
Z Bogiem.
Drodzy Państwo, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie i zakończę to spotkanie może z cytatem z apelu, który pan doktor Kazimierz Szałata wystosował w tym roku. Jacques Maritain w swoich rozważaniach na temat nauki społecznej Kościoła pisał, że co prawda nasza ojczyzna jest w niebie, ale Jezus Chrystus wyznacza nam konkretne zadania do spełnienia na ziemi w ramach projektu, który papież Paweł VI nazwał budowaniem cywilizacji miłości. Nasza troska o ubogich i chorych, nawet, a być może zwłaszcza tych, którzy żyją daleko stąd, jest jednym z istotnych filarów nowej cywilizacji. To koniec cytatu, a ja bym powiedziała, że to jest nasze zadanie. To jest zadanie nas wszystkich, którzy jakoś przyznają się do Chrystusa i od Chrystusa czerpią pomoc. A więc życzmy sobie, abyśmy wszyscy byli wrażliwi na pomoc osobom najbardziej potrzebującym, w tym osobom chorym na trąd. I abyśmy byli my obecnie uwolnieni od współczesnego trądu, o czym nie wolno zapominać, od egocentryzmu, od obojętności, od braku wrażliwości, to, co dzisiaj jest takie bardzo trudne, od relatywizmu moralnego, abyśmy po prostu byli jednoznaczni też w kontakcie z osobą bardziej potrzebującą niż my sami. Szczęść Boże Państwu, dziękuję bardzo, szczęść Boże, dziękuję za uwagę. Dziękuję ojcu Januszowi za realizację programu. Dziękuję panu doktorowi Kazimierzowi Szałacie, pani doktor Anie Tarajkowskiej, pani Elżbiecie Jastrzębskiej. I no, pomagajmy sobie po prostu wzajemnie. Szczęść Boże Państwu. Do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że żegna się Barbara Minek.